Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Rekonstrukcja rządu ma objąć również kilku wiceministrów. Na ich miejsce przyjdą osoby młode, pokolenie 30-40-latków, powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Polityk wskazał na antenie jednej ze stacji radiowych, że trzeba połączyć doświadczenie z młodością, bo to dobry przepis na to, jak rządzić. Nazwiska nowych ministrów mamy poznać w przyszłym tygodniu. Zmiany nastąpią m.in. w resortach sprawiedliwości, finansów, edukacji i sportu. Dr Tomasz Lisowski, politolog, uważa, że ministrów, którzy uzyskali mandat do Parlamentu Europejskiego, prawdopodobnie zastąpią wiceministrowie.
Ta praktyka jest często stosowalna, że wiceministrowie obejmują tekę ministrów, bądź sekretarze stanu, bądź osoby z najbliższego otoczenia tych ministrów, tak, czyli najbardziej zaufane. No jest to naturalne, tak, że osoby, które gdzieś tam są najbliżej tego ministerstwa, pracują. Wieloletni urzędnicy, gdzieś tam mniej widoczni, w momencie, kiedy minister odchodzi, one jak gdyby wchodzą na jego miejsce i mając ten właśnie bagaż doświadczeń w pracy w ministerstwie, no realizują jednak politykę kontynuacji, a nie rewolucji. Tak? Nie pojawia się nikt nowy, który jak gdyby tę samą koncepcję będzie chciał zmienić.
A w wyborach do Parlamentu Europejskiego mandat uzyskało kilku ministrów, m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny Elżbieta Rafalska i szefowa MENU Anna Zalewska. Do Brukseli pojadą także wicepremier Beata Szydło oraz rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Ludowcy chcą sami budować blok na wybory do polskiego parlamentu. Blok ma się nazywać Koalicja Polska. Pomysł zostanie jeszcze poddany konsultacjom. Decyzja ma zapaść w tym miesiącu. W sobotę zebrała się Rada Naczelna PSL-u. Politycy tej formacji ocenili wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ramach Koalicji Europejskiej zdobyli 3 mandaty. W kończącej się kadencji w Parlamencie Europejskim stronnictwo miało 4 europosłów. Na jesieni chcą przewodzić tak zwanej Koalicji Polskiej. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił wszystkich, którzy podzielają m.in. wartości chrześcijańskie i demokratyczne. Odzyskanie zaufania wyborców przez ludowców może być jednak trudne, uważa minister Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Natomiast ten slot czasowy, w którym wybory do Parlamentu Polskiego mają się odbyć, to jest właśnie od połowy października do połowy listopada i tak na dobrą sprawę i na kampanię, i na przygotowanie do wyborów dla partii politycznych można powiedzieć zostało bardzo mało czasu i te ruchy, które są w tym momencie wykonywane za tydzień Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, dzisiaj PSL-u, no jednak świadczą o tym, że ta kampania, czy ten termin będzie listopadowy, czy październikowy, jednak będzie bardzo krótka.
A w przyszłą sobotę planowane jest wspólne posiedzenie Rad Krajowych Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej w sprawie zacieśnienia współpracy i powrotu do idei Koalicji Obywatelskiej. Media informują, że najpierw zniknie klub parlamentarny Nowoczesnej, a jego posłowie przejdą do klubu PoKo. Przed jesiennymi wyborami partia ma zostać postawiona w stan likwidacji. Przypomnijmy, że w przypadku samodzielnego startu partii i komitetów wyborczych obowiązuje 5-procentowy próg wyborczy, który gwarantuje wprowadzenie posłów do parlamentu. Koalicja musi już przekroczyć 8%. Jest dużo do zrobienia w służbie zdrowia, ale nie można nam zarzucić bierności, uważa senator Konstanty Radziwiłł. Były minister zdrowia odniósł się w ten sposób do manifestacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Związkowcy protestowali w sobotę w Warszawie przeciwko lekceważeniu ochrony zdrowia przez kolejne ekipy rządowe. W ich ocenie przejawem tego lekceważenia jest wielkie niedofinansowanie publicznej ochrony zdrowia, co powoduje kolejki. Senator Konstanty Radziwiłł zauważa, że rząd PiS-u w ciągu tej kadencji zrobił więcej niż ktokolwiek w celu poprawy sytuacji w służbie zdrowia. Lekarz zwraca uwagę na zmiany organizacyjne, znaczne zwiększenie nakładów oraz podnoszenie pensji.
Na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia, ale nie można nam zarzucić bierności. Wręcz odwrotnie, jesteśmy niezwykle aktywni, żeby przyspieszać te zmiany, które są powszechnie oczekiwane.
Manifestacja OZZL rozpoczęła się wczesnym popołudniem przed gmachem Ministerstwa Zdrowia. Następnie zgromadzeni przeszli przed Sejm. Tam głos zabrali przedstawiciele pacjentów i pracowników medycznych. Jak co roku w Międzynarodowym Dniu Dziecka zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży. To już 25. sesja obrad. Jej temat brzmi: posłowie Sejmu II RP, ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji. Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja Izby jest wzorowana na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Młodych ludzi przywitał marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Szef niższej Izby Parlamentu nawiązał do tematu debaty o wojennych losach parlamentarzystów II RP.
W poselskich ławach zasiadała wówczas elita polityczna Polski. Byli to ludzie, którzy urodzili się w Polsce pod zaborami. Walczyli o niezależny byt państwowy, pracowali na rzecz niepodległej już w czasie II Rzeczpospolitej. W 1939 roku stanęli do walki w obronie Polski, a następnie zostali poddani represjom przez niemieckiego i sowieckiego okupanta. Tablica pamiątkowa w głównym holu gmachu Sejmu upamiętnia posłów ofiary II wojny światowej i okupacji. Mimo starań nie udało się wyjaśnić wojennych losów wszystkich parlamentarzystów, a miejsca i okoliczności śmierci wielu z nich nadal pozostają nieznane.
Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny, który ma m.in. kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania Sejmu. Od kilku lat ma także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz środowisk lokalnych. Organizatorem 25. sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży była Kancelaria Sejmu, współorganizatorami Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej. Film Pielgrzym o 9 dniach, które zmieniły Polskę, można już zobaczyć w internecie. Jest dostępny m.in. na stronie Konferencji Episkopatu Polski. Film pokazuje, jak Polacy świętowali pierwszą wizytę apostolską Jana Pawła II w Polsce. Pielgrzymka, jak wskazuje episkopat, była jednym z najważniejszych wydarzeń w tysiącletniej historii naszego kraju. Do obejrzenia filmu zachęca ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Film o 9 dniach, które zmieniły Polskę. Miliony osób na celebracjach, kwiaty, łzy, wzruszenia. Film Pielgrzym pomaga nam na nowo przeżyć pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do naszej ojczyzny. Ten film po raz pierwszy w całości jest dostępny na kanale Episkopat News na YouTubie.
Jan Paweł II pierwszą wizytę apostolską złożył w Polsce 2 czerwca 1979 roku. Pielgrzymka trwała 9 dni. Już po raz 23 odbyło się spotkanie młodych na Polach Lednickich. W tym roku przebiegało ono pod hasłem „Wiesz, że Cię kocham”. Podczas wydarzenia organizowane są spotkania formacyjne. Każdy może przystąpić do spowiedzi. Głównym punktem jest msza święta. A tradycyjnie o północy zgromadzeni na Polach Lednickich przechodzą przez bramę trzeciego tysiąclecia. Ojciec Wojciech Prus, duszpasterz wspólnoty Lednica 2000, przypomina, że powstanie bramy zawdzięczamy świętemu Janowi Pawłowi II.
Ten, który nam przyniósł tę inspirację, to był święty Jan Paweł II. On właściwie podczas rozmów z ojcem Janem Górą, założycielem Lednicy, zasugerował, zainspirował ojca Jana, żeby powstała taka brama i żeby ona rzeczywiście była w kształcie ryby. Ryba jest znakiem chrześcijan. W pierwotnym chrześcijaństwie tak się rozpoznawano. Wielu z nas zresztą ma rybkę na samochodach naklejoną.
Tak, to prawda.
No i w związku z tym powstała ta brama i to jest być może takie jedyne miejsce, nie wiem, na świecie, gdzie przechodzimy przez bramę w formie ryby. Także jest to miejsce fenomenalne również ze względu na tą pomysłowość, którą zawdzięczamy świętemu Janowi Pawłowi II i ojcu Janowi Górze, chciałem powiedzieć świętemu, ale chyba bym się nie pomylił.
Co roku wszyscy uczestnicy spotkania młodych otrzymują lednickie symbole. W tym roku jest to przewodnik po rachunku sumienia i pieczęć, mówi Milena Szymczak z Biura Prasowego Spotkania Młodych Lednica 2000.
Skupiamy się na Eucharystii i sakramencie spowiedzi. W tym roku każdy wróci z takim wyjątkowym przewodnikiem po rachunku sumienia i to będzie lednicka droga do spowiedzi Poznaj moje serce. I to jest taki nietypowy rachunek sumienia, ponieważ nie zadajemy w nim pytań, tylko to jest taki przewodnik, który pozwala nam dobrze przeżyć ten sakrament spowiedzi. Drugi symbol to jest pieczęć. Pieczęć właśnie z napisem Wierz, że Cię kocham, na znak takiego opieczętowania przez Jezusa w sakramencie Chrztu Świętego, które każdy z nas otrzymał.
Spotkania młodych na lednicy odbywają się od 1997 roku. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie przybyli w sobotę uczestnicy drugiej ogólnopolskiej pielgrzymki rodzin dzieci utraconych. Spotkanie modlitewne rozpoczęła uroczysta msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Janusz Mastalski, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.
Pokażcie światu innym małżonkom, którzy może za jakiś czas będą przeżywać dokładnie to samo co wy. Że tam, gdzie jest walka, tam jest zwycięstwo. Że nigdy człowiek nie jest sam, bo Bóg jest z nim. I można przetrwać nawet największe cierpienie. Proszę zatem o to, abyście z tej Eucharystii wyszli umocnieni, z taką świadomością. To dziecko jest z nami. Ten synek, ta córka jest z nami, jest we mnie. W pamięci, w miłości. Wprawdzie go już nie dotknę, nie pogłaskam, ale go kocham. A jak go kocham, to nigdy o nim nie zapomnę.
W planie wydarzenia znalazła się też adoracja Najświętszego Sakramentu i koronka do Miłosierdzia Bożego. Rodzice, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, dokonali aktu zawierzenia zmarłego dziecka. Piotr Guzdek, koordynator do spraw pogrzebów dzieci martwo urodzonych w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, podkreśla, że pielgrzymka obejmuje wszystkie rodziny, które utraciły swoje dzieci.
Pielgrzymką obejmujemy rodziny dzieci zmarłych przed narodzeniem i po narodzeniu, ale jest to również przestrzeń dla rodziców, którzy dopuścili się przemocy prenatalnej. I na skutek aborcji, na skutek procedury in vitro budzi się świadomość rodziców, którzy stosowali przez lata środki wczesnoporonne, a w sposób szczególny antykoncepcję hormonalną, która dzisiaj ma już działanie wczesnoporonne i oni stoją również przed tym dylematem, czy nie przyczynili się, czy nie spowodowali. Bardzo często nieświadomi, bo rodzice nie mają tej świadomości stosującej antykoncepcję hormonalną o jej działaniu wczesnoporonnym, czy nie przyczynili się do śmierci dzieci i to znacznej liczby tych dzieci. Ta pielgrzymka adresowana jest do rodziców, ale tak naprawdę do całych rodzin, a więc i rodzeństwa zmarłych, a także i do dziadków.
Pielgrzymkę zorganizowało m.in. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie i Duszpasterstwo Rodziców Dzieci Utraconych. Patronat nad wydarzeniem objął ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Ksiądz arcybiskup Tymon Tytus Chmielecki modlił się w sobotę w Toruniu przed podjęciem służby nuncjusza apostolskiego w Gwinei Mali. W bazylice katedralnej sprawowana była uroczysta Eucharystia. Księdzu arcybiskupowi towarzyszyli m.in. ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio, nuncjusz apostolski w Polsce oraz licznie zgromadzeni księża, władze samorządowe oraz wierni. Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz z Torunia, zwrócił uwagę, że nominacja księdza arcybiskupa jest wyróżnieniem dla całej diecezji.
Wybranie i mianowanie spośród duchowieństwa diecezji toruńskiej arcybiskupa, który będzie w służbie dyplomatycznej reprezentował Ojca Świętego, to dla nas wyróżnienie, radość, ale przede wszystkim wezwanie do modlitwy w intencji misji księdza arcybiskupa.
Ksiądz arcybiskup Tymon Tytus Chmielecki zwrócił uwagę, że czeka go wyjątkowa misja. Pasterz pełnił już posługę w 16 krajach, m.in. w Afryce, Azji, Ameryce i Europie. Ostatnie lata spędził w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej.
Drodzy bracia i siostry, sam muszę teraz wyruszyć w świat, jak apostołowie po wniebowstąpieniu. W moim przypadku Kościół wysyła mnie na misję bardzo wyjątkową, na misję nuncjusza apostolskiego. Jego ekscelencja, ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, jak i ksiądz nuncjusz senior, wiedzą dobrze, co to znaczy. Głównym zadaniem nuncjuszy jest budowanie jedności Kościoła w różnych krajach świata oraz reprezentowanie papieża wobec władz danego kraju, informując Stolicę Apostolską o sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i religijnej w krajach, w których mieszkają nasi bracia i siostry katolicy.
Pochodzący z grodu Kopernika ksiądz Tymon Tytus Chmielecki został decyzją Ojca Świętego Franciszka wyniesiony do godności arcybiskupa. Jednocześnie został mianowany nuncjuszem w Gwinei i Mali. Święcenia biskupie przyjął 13 maja w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. W drugim dniu pielgrzymki Ojciec Święty Franciszek przewodniczył Eucharystii w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Siedmiogrodzie. Na mszę świętą przybyło około 100 tysięcy osób. W homilii papież Franciszek wskazał na wielką wartość sanktuariów. To miejsca niemal sakramentalne Kościoła, przechowujące pamięć ludu, który pośród swoich trosk niestrudzenie poszukuje źródła wody żywej, powiedział Ojciec Święty. Papież Franciszek zaznaczył, że co roku przed świętem Pięćdziesiątnicy do sanktuarium w Siedmiogrodzie pielgrzymują wierni różnych wyznań. Jest to symbol dialogu, jedności i braterstwa, wskazał Ojciec Święty.
Ta coroczna pielgrzymka należy do dziedzictwa Siedmiogrodu, ale przynosi zaszczyt tradycji religijnej zarówno Rumunii, jak i Węgier, a także wiernym innych wyznań. Jest symbolem dialogu, jedności i braterstwa. Jest wezwaniem do odnowienia świadectwa wiary, która staje się życiem oraz życia, które staje się nadzieją. Pielgrzymowanie to świadomość, że przychodzimy jako lud do naszego domu.
Papież Franciszek spotkał się także z młodzieżą i rodzinami oraz złożył wizytę w katedrze Matki Bożej Królowej w Jasach. Biskup Rzymu zakończy swoją wizytę apostolską w Rumunii w niedzielę. Podróż odbywa się w 20. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II w tym kraju. Poszczególne punkty wizyty apostolskiej Ojca Świętego Franciszka transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją kończymy wiadomości.